Słuchajcie, chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem związanym z tym, czym, jak się przejawia Królestwo Boże. Królestwo Boże. I zacznę takim fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie zerknąć. 19-20 werset. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę zobaczyli sobie, jak się przejawia Królestwo Boże. 1 Koryntian 4, 19-20. I Paweł pisze tam do Koryntian w ten sposób. Lecz przyjdę rychło, albo też szybko, do was, jeśli Pan będzie chciał. Tak zaczyna ten 19 werset. Przyjdę szybko do was, jeśli Bóg mi pozwoli. I dalsza część tego wersetu jest bardzo ciekawa. I będę zważał nie na słowa. I kiedy przyjdę do was, kochani Koryntianie, ale pamiętajmy o tym, że to jest kościół, który sam apostoł Paweł założył. I kiedy przyjdę do was, nie będę zważał na słowa, czy też mowy wasze, tych, co się nadeli. Kiedy Paweł, to był jeden z jego z najbardziej problemowych zborów. Historia chrześcijaństwa mówi o tym, że napisał aż 4 listy do Koryntian, zachowały się 2. Miał dużo kłopotów z tym kościołem. To był specyficzny kościół. Z jednej strony mieli wszystkie dary Ducha Świętego, byli bardzo dużym kościołem rozwijającym się, ale w środku mieli bardzo poważne problemy. Kłócili się o różne poglądy teologiczne już w tamtych czasach. I Paweł mówi, przyjdę szybko do was, jeśli Jezus pozwoli. I kiedy w końcu do was przyjdę, nie będę zważał na przemowy, kto co powie i kto co uważa. Tych, co się nadeli, dosłownie nadeli się pychą, próżnością, ale na moc. Ale będę brał pod uwagę to, czy ktoś jest w mocy. I tam jest użyte takie słowo greckie dynamis, które można tłumaczyć na polski, przejawia się moc boska albo cuda. O czym mówi ten werset? Paweł mówi, że kiedy przybędę do waszego kościoła, to przede wszystkim będę słuchał tych wierzących, którzy chodzą w mocy Pana Boga, przez których przejawia się boska moc i cuda. Dlaczego mówi, tak zrobię? Bo werset 20 tłumaczy. Albowiem nie w słowie, nie w przemowach Królestwo Boże, lecz w mocy. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że Królestwo Boże przejawia się w mocy, a nie w gadulstwie. To jest ciekawe. No to napisał Paweł. Że kiedy przybędę i będę z wami rozmawiał, to będę rozmawiał z tymi i będę się liczył z tymi, przez których przejawia się moc Boża, czyli też dary Ducha Świętego, a nie będę rozmawiał tylko z tymi, którzy po prostu pięknie przemawiają, ale nic z tego nie wynika. Czyli Paweł ma na myśli coś takiego, że Królestwo Boże, a Bogu chodzi o to, żeby Jego Królestwo się rozpowszechniało na ziemi, przejawia się w mocy. Nie przez piękne mówienie, nie przez piękne kazania, chociaż one są istotą, bo mamy nauczać ludzi, jak wchodzić w tą moc. Ale apostołowi chodziło o to, że nie chodzi o to tylko, żeby pięknie mówić albo pięknie nauczać z kazalnicy. Ale jeśli przyjdzie do ciebie ktoś, kto jest w potrzebie, osoba wierząca albo niewierząca i jest to osoba, która potrzebuje uzdrowienia, to Bóg, Jezus Chrystus oczekuje, że położysz ręce i będziesz się o tą osobę modlił. To jest pierwsza rzecz, to jest moc. I to jest ciekawe, że nikt z nas nie potrzebuje do tego szczególnego namaszczenia, no bo to nie my uzdrawiamy, tylko uzdrawia Jezus. Więc Bóg tylko oczekuje od nas posłuszeństwa, że położymy na kimś ręce, będziemy się z kimś modlili. Albo jeśli ktoś potrzebuje uwolnienia. Może przyjść na naszej drodze, stanąć ktoś, kto ma bardzo poważny problem z demonami i powie ci, pomóż mi. A ktoś powie, ale ja się boję demonów. Ale ten, który mieszka w tobie, jest większy niż ten, który mieszka w tej osobie, która cię poprosi o pomoc. Albo ktoś cię poprosi o chrzest w Duchu Świętym. Ktoś chce się modlić językami i mieć dary. I może powiedzieć, pomódź się o mnie, o chrzest w Duchu Świętym. Pamiętajmy, że to Duch Święty chrzci w Duchu Świętym, a nie robimy to my. Albo ktoś cię poprosi o jakąś wskazówkę, słowo prorocze. Albo słowo wiedzy. Znaczy, Paweł mówi, Królestwo Boże, kiedy przyjdzie ktoś w potrzebie do ciebie i cię o coś poprosi, przejawia się w mocy, a nie w pięknym gadaniu. Ale bardzo często we współczesnym chrześcijaństwie, pamiętam rozmowę z jednym z moich wykładowców z seminarium, wiecie, większość ludzi wierzących ma bardzo złe wyobrażenie na temat szkół biblijnych i seminariów protestanckich, bo już o katolickich nie będę wspominał. Kiedy chodzi ktoś z nas do kościoła, jest w takiej miejscowości jak my, z Giżycka, to sobie myśli, że osoba, która trafia do szkoły biblijnej albo do seminarium, to jest taka kuźnia, która wykuwa takich bożych ludzi. Przygotowuje do służby i do tego, żeby ktoś mógł jeszcze lepiej głosić Ewangelię i służyć innym ludziom. Wiecie, ja też miałem takie wyobrażenia. Najpierw miałem takie wyobrażenia o Kulu, kiedy tam poszedłem. To była jedyna w Polsce niezależna uczelnia, więc miałem takie wyobrażenie, że jak trafię na Kul, to jest tak cudowne miejsce, gdzie będę się uczył wierzyć w Boga. Później skończyłem 2 seminaria protestanckie. Ale bardzo często ludzie mają takie wyobrażenie, że to jest takie miejsce szczególne. I pamiętam rozmowę z jednym z wykładowców, już nie będę mówił, w którym seminarium, który mówi mi: Sebastian, ja nie wiem, jak mówić ludziom Ewangelię. Czyli trafiam do kuźni, która ma mnie nauczyć i wykuć ze mnie bardzo dobrego pastora, kogoś, kto będzie głosił Ewangelię i dzielił się. I pamiętam, jak rozmawiam szczerze z wykładowcą, którego bardzo ceniłem i lubiłem, i on mówi: ja nie wiem, co mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. Nie umiem tego robić. Ja nikogo nigdy w życiu do Chrystusa nie przyprowadziłem. A był to jeden z najlepszych wykładowców, od którego się dużo uczyłem, który znał doskonale grekę, hebrajski, Nowy Testament i wykładał mi wiele rzeczy. I mi, i kolegom. I to było przerażające dla mnie, kiedy jeden wykładowca, drugi czy trzeci, okazuje się, że oni nikomu nie mówią Ewangelii. A mało tego, żaden z nich nigdy nie modlił się o chorego albo wygonił demona. Pamiętam, jak moja wykładowczyni, którą też bardzo cenię, nie będę mówił nazwisk, powiedziała, że ona wręcz boi się, jeśli ktoś, a jest panią psycholog, boi się, jak ktoś przyjdzie do niej do gabinetu, jest pod wpływem demonów. Mówi, że miała takie zdarzenie i uciekła i rozpłakała się. I siedzę i słucham tych ludzi, jestem w kuźni, która ma ze mnie wykuć świetnego pastora, i się zastanawiam, czy to przypadkiem nie ja powinienem ich uczyć. Rozumiecie, Paweł mówi, że Królestwo Boże przejawia się w mocy Ducha Świętego. To nie jest tytuł naukowy przed nazwiskiem. To nie jest nawet to, czy umiesz pięknie przemawiać, bo cię wyszkolili. Bóg używa ludzi, którzy chcą mu się poddać. I bardzo często to są dzieci. Dzieci mają bardzo proste myślenie, bo dzieciaki nie mają wiedzy, ale poddają się Duchowi Świętemu. I dowodem na to, że budujesz Królestwo Boże, jest moc. Moc dynamis w języku greckim. Od tego słowa pochodzi dynamit. Moc Boża, która się przez ciebie przejawia. Także nie wystarczy piękna gadka teologów, to nie działa na diabła. Wiecie, diabeł jest o wiele lepszym teologiem niż wszyscy teologowie z różnych denominacji tutaj na ziemi. On zna lepiej Biblię niż każdy pastor i profesor teologii. Pamiętam, że jak byłem w Oazie Katolickiej, chodziłem na spotkania, to mieliśmy takie powiedzenie w Oazie: Panie Jezu, uwolnij nas od teologów i ześlij im światło Chrystusa, aby nie pozjadali świeczek. Tak sobie żartowaliśmy, bo już ta młodzież oazowa wiedziała, że największy problem jest z ludźmi, którzy mają tak napakowany łeb wiedzą, ale nic z tej wiedzy nie wynika praktycznego. Byłem teraz też u mojej mamy i moja mama brała wielkie ilości leków na zgagę. Poszła akurat tego samego dnia, jak u niej byłem, na USG, bo była przekonana, że ma nadkwasota żołądka. No bo cokolwiek zje, to ją pali. Okazało się, że nie ma żadnych kwasów w żołądku, bo zrobiłem jej taką próbę. I okazało się, że odbiło jej się po 20 minutach, kiedy jej zrobiłem tą próbę, kiedy powinno jej się odbić po 40 sekundach. Siadłem z moją mamą i na kartce jej wypisałem po kolei, co ma robić. i podpisałem pan doktor Sebastian Zima. Wiecie, zadzwoniła wczoraj, mówi: panie doktorze, to działa, co pan napisał. Naprawdę brzuch mnie przestał boleć i nic mi się nie odbija. Bardzo często jest tak, że idziemy do kogoś, kto ma napakowaną głowę, ale nie wie, jak to przełożyć na praktykę. I tak samo jest w chrześcijaństwie. Inna jeszcze zabawna historia, która się naprawdę wydarzyła. Myślę, że słyszeliście o kimś takim Tomek Zakwinu, Tomasz Zakwinu. Doktor Kościoła katolickiego, wybitny filozof i teolog. Uczyłem się o nim na KUL-u. Tomasz Zakwinu. I kiedyś Tomek pojechał do Watykanu i papież był bardzo pod wrażeniem umysłu tego człowieka i go oprowadzał po bazylice w Rzymie. I papież zwrócił się do niego takimi słowami: popatrz, wszystko w złocie. Dzisiaj, gdyby apostoł Piotr żył, nie mógłby powiedzieć: złota i srebra nie mam. Pamiętacie to z Dziejów Apostolskich? Kiedy Piotr z Janem wchodzi do świątyni, siedzi nieuleczalnie chory człowiek i żebrze. A Piotr podchodzi, patrzy mu w oczy i mówi tak: nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, to ci w imieniu Chrystusa daję. Wstawaj w imieniu Jezusa. I facet wystrzelił. No i właśnie tymi słowami papież zwraca się do Tomka Zakwinu i mówi: zobacz, jaki przepych. Dzisiaj Piotr by nie mógł tak powiedzieć. Na co Tomasz Zakwinu podobno odwraca się do papieża i mówi: tak, ale gdyby Piotr dzisiaj tu był i byłby na twoim miejscu, to nie mógłby powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa wstań. Bo w ogóle żadne cuda się tu nie dzieją. Zresztą to była rozmowa najwybitniejszego teologa z papieżem. Żaden z nich nie chodził w mocy Ducha Świętego i nic nie miał nic wspólnego z mocą Ducha Świętego. Bogu nie chodzi o wiedzę. Na Bogu nie robi wrażenie, ile ty wiesz. Bogu chodzi o to, żeby pomóc osobie, która jest obok ciebie. Jak w Mińsku Mazowieckim powstawał kościół, to poznałem panią, która była bardzo wysoko w Solidarności, odpowiedzialna za wybory. I pamiętam, jak powiedziała do mnie bardzo szczerze: nie znam ani jednego polityka w Polsce, nieważne z jakiej opcji, który tak normalnie z serca chciałby pomóc jednemu zwykłemu Polakowi. I to mnie przeraziło wtedy. Bogu chodzi o to, żeby kiedy ktoś stanie na naszej drodze, sąsiad, ktoś z rodziny, kogoś, kogo spotkałem gdzieś, po prostu Bóg chce, żebyśmy się poddali, nie wiedząc nawet, ile my wiemy, abyśmy się poddali i powiedzieli, posłuchali tego, co On chce z nami zrobić, żebyśmy tej osobie pomogli. W pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, od 3 do 5, Paweł pisze tak. Pisze tutaj o początkach, kiedy przybył do kościoła w Koryncie i dopiero kościół powstawał. I stanąłem przed wami w słabości. Słowo słabości jest tam powiedziane, że w chorobie dosłownie w języku greckim. Paweł wspomina o tym, że kiedy pierwszy raz przyjechał do Koryntu, był poważnie chory. Nie wiem, nie jest napisane, co miał. Może miał grypę. W liście do Galacjan pisze coś o oczach. Miał poważne problemy z oczami, czasami nie widział. Zobaczcie, przybywa do miasta, w którym nie ma kościoła, staje przed ludźmi, głosi im wielkiego Chrystusa, który wszystko może, a sam jest chory. Stanąłem przed wami w chorobie i w bojaźni, dosłownie w strachu. W strachu, w lęku i wielkim drżeniem. Jak czytam Dzieje Apostolskie i czytam listy, to widzę takiego twardziela w Pawle. Takiego, którego nie można zastraszyć. A on tutaj szczerze pisze: byłem chory, nie chciało mi się wcale z wami gadać, byłem cały w lęku i w strachu. Nieraz tak miałem, też w Mińsku Mazowieckim, kiedy 9 grup domowych w ciągu tygodnia prowadziłem i czasami byłem już tak zmęczony, że mówię: Boże, proszę Cię, niech oni zadzwonią, że dzisiaj nie możemy się spotkać, już mam dosyć. I zawsze, kiedy byłem tak przemęczony i prosiłem Boga, żeby się nie odbyła grupa, to szedłem i ktoś się nawracał, coś się działo duchowego. Dziejach Apostolskich 18:9. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. I kiedy Bóg do niego mówił, to dokładnie był w Koryncie wtedy. W każdym miejscu, gdzie przebywał Paweł, albo rzucali w niego kamieniami, albo go bili, albo przeganiali, on już miał dosyć. Już mu psychika wysiadała. To nie jest tak, że on był w gorszym miejscu niż ty się znajdujesz, bo niektórzy z nas się strasznie dołują i zniechęcają. Boże, mówiłem rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, nikt nie chce się nawrócić. Po jaki sens jest mówić o tobie? A Paweł miał jeszcze gorzej. I aż Bóg musiał do niego przemówić i powiedział: Paweł, przestań się bać. W tym 4 wersecie, pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, Paweł mówi tak: a mowa, moja przemowa do was, Koryntianie, moje kazania nie były w powabnych mądrości słowach. Kiedy stanąłem przed wami chory, pełen lęku, że znowu za chwilę dostanę kamieniem, za chwilę tutaj przeciwnicy moi wyjdą, dosłownie on napisał: moje głoszenie nie miało nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Szokujące. Facet, który napisał większość Nowego Testamentu. List do Rzymian jest tak skomplikowany, list do Efezjan tak głęboki. Mówi: kiedy stanąłem przed wami, nie głosiłem pięknych słów. A ja skończyłem 2 seminaria i też na KUL-u studiowałem filozofię i we wszystkich miejscach uczyli mnie, żeby pięknie przemawiać. A Paweł pisze zupełnie coś innego. Nie przemawiałem w mądrości słów do was, lecz było to ukazaniem ducha i mocy. I znowu jest słowo dynamis. Kiedy Paweł stanął przed Koryntianami, nie używał logiki greckiej, którą znał, retoryki, pięknej przemowy, teologii, homiletyki. Nie używał tego wszystkiego. Stanął i mówił prostym językiem, jak Lepper. Wczoraj go nawet trochę słuchałem. Paweł poddał się Duchowi Świętemu i mocy Ducha Świętego. I zaczęło się dziać. Bo wiecie, ludzie potrzebują prostej przemowy i potrzebują rozwiązania swoich problemów. Jeśli ktoś jest chory, to chce być uzdrowiony. Jeśli ktoś jest zdołowany, to chce rozwiązania prostego. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, kiedy mówisz, patrzeć ludziom w oczy, bo może ci się fajnie mówi i pięknie mówisz, a człowiek już dawno cię nie słucha. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi o tym pięknym przemawianiu, 10:10, o tym problemie, który miał z Koryntianami. Zobaczcie, Paweł, pisząc drugi list do Koryntian, mówi: niektórzy z was, których ja przyprowadziłem do Chrystusa i wychowałem i poświęciłem wam serce, mówią tak: listy bowiem są groźne i nieubłagane, dosłownie ciężkie i silne. Lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa nic nie znaczy. Wyobrażacie sobie? Tak myślały duchowe dzieci, które sam Paweł przyprowadził do Chrystusa o nim. Część z nich. Bo zobaczcie, co on tu pisze. Wysyła do nas straszące listy, straszy nas, że jak przyjdzie, to zrobi porządek z nami. Ale jak się zjawia osobiście, to taki słaby jest. Podobno Paweł był mały taki. Taki słabiutki jest i często chorowity. Słaby, a jego mowa nic nie znaczy. Smutne to jest. Człowiek, który im przyniósł życie w Chrystusie, powiedział im, jak skorzystasz z życia. Jego własne duchowe dzieci w Koryncie miały takie myślenie o nim. Kto to jest Paweł w ogóle? W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale czytacie, że Kościół był podzielony na frakcje. Ja jestem Piotrowy, jedni byli apostołowi, Pawłowi, inni Apollosowi. Apollos pięknie przemawiał. Dlatego niektórzy lubili słuchać tylko jego. W 11 rozdziale tego samego listu, 6 werset, Paweł pisze: choć bowiem nie wprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim pod każdym względem. Paweł mówi: może jestem niesprawny w przemawianiu, ale wiem, co mówię. To jest ciekawe. Facet, który jest uznawany za jednego z największych teologów, napisał większość Nowego Testamentu. Dzieci duchowe, które sam wychował, tak o nim myślały. Zobaczcie, to są te same problemy, które dzisiaj Kościół ma. Że bardzo często słuchamy ludzi albo szukamy ludzi, dzisiaj w ogóle mamy internet, więc mamy jeszcze łatwiej albo jeszcze gorzej. Szukamy ludzi, którzy pięknie przemawiają w internecie, pastorów, których życia w ogóle nie znamy. Ale tu w ogóle nie chodzi o przemawianie. Tu chodzi o to, jakie ten człowiek ma też owoce. Czy ten człowiek potrafi kogoś przyprowadzić do Chrystusa? Czy ten człowiek modli się z chorymi? Czy ten człowiek może wygonić demona? Czy ten człowiek może praktycznie komuś pomóc? Czy jest tylko teoretycznym pastorem, który pięknie przemawia? Paweł głosił proste rzeczy. I w 5 wersecie tego pierwszego listu do Koryntian pisze tak: aby wiara, czyli zaufanie do Jezusa, wasza, opierała się nie na mądrości ludzkiej. Mówię do was, Koryntianie, prosto, mówi Paweł, bo chcę pewną rzecz włożyć w wasze serca, aby wasze zaufanie do Jezusa Chrystusa opierała się nie na mądrości ludzkiej, czyli na pięknej teologii, na pięknej homiletyce. Homiletyka to jak pięknie się głosi kazanie. Albo na pięknym wykładaniu słowa, czyli hermeneutyce, albo filozofii, psychologii czy socjologii. Ale żeby wasze zaufanie do Chrystusa opierało się, jeśli macie Biblię otwarte, 5 werset mówi, na mocy. Na słowie dynamis, na mocy Boga. Że Bóg mieszka w tobie i że Duch Święty, który w tobie mieszka, może się przejawiać. Czytałem o człowieku, który po prostu rano się modli, miał bardzo dobry czas z Bogiem, społeczność z Nim. Otworzył lodówkę, bo zgłodniał i stwierdził, że nic w niej nie ma. Więc zeszedł po schodach z kamienicy, sklep był obok, weszedł do sklepu, żeby zrobić zakupy i sprzedawca, którego dobrze znał, nagle robi takie wielkie oczy, cofa się i mówi: pańskie oczy świecą, cały wystraszony. Więc on wbiegł z powrotem do domu i mówi: Boże, co ty robisz? Ja nie chcę straszyć ludzi. I wtedy usłyszał, jak Duch Święty mówi: mieszkam w tobie i będę sobie patrzył, kiedy będę chciał. Mojżesz, kiedy schodził z góry, tak świecił, że się bali na niego patrzeć. My zapominamy o tym, że w nas, w środku w nas mieszka Bóg, który to wszystko stworzył, ten cały grejdołek. My się za bardzo do tego przyzwyczailiśmy. W nas mieszka Bóg, który stworzył ten cały grejdołek. I On chce mówić przez nas i nas używać. I nasze zaufanie do Jezusa Chrystusa wzrasta w sercu, buduje się dosłownie w momencie, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu. Kiedy jesteś w miejscu pracy i nie ma tam pastora albo starszych zboru, a ktoś mówi, że go coś boli, i ty kładziesz rękę, modlisz się i mówisz: moc Jezusa niech teraz wstąpi. I człowiek jest uzdrowiony. No bo ten sam Bóg jest w tobie. I On chce działać. I wtedy, kiedy na twoich oczach ktoś zostaje uzdrowiony, to wtedy sobie możesz powiedzieć w sercu: Boże, ja chyba w końcu zacznę wierzyć w to, co mówię ludziom. Tak, bo my bardzo często mówimy ludziom wielkie rzeczy, w które sami nie wierzymy, czyli nie ufamy. Bardzo często kładziesz na kimś ręce, zostaje ktoś uzdrowiony i najbardziej zdziwioną jest osobą nie ta, która została uzdrowiona, tylko ty. Boże, ale niesamowite, nawet ci się chciało mnie użyć. O tym pisze Paweł, że nasze zaufanie do Chrystusa nie buduje się na pięknym gadaniu, tylko na tym, że Bóg cię bierze i cię zaczyna używać. Mało tego, twoje poczucie wartości w Chrystusie niesamowicie wtedy wzrasta. Bo kiedy ty mówisz, a ktoś się nawraca na twoich oczach, albo zostaje uzdrowiony po twojej modlitwie, mówisz: Boże, to jest niesamowite. A ja myślałam, że jestem do niczego i beznadziejna. I że tobie się nigdy nie zechce mnie użyć do czegokolwiek. Ludzie wokół nas potrzebują pomocy, uwolnienia od diabła, a nie pięknej gadki o Bogu. Diabeł liczy się tylko z tymi, którzy naprawdę są posłuszni i chcą pozwolić, pozwalają Duchowi Świętemu, żeby nas użył. Tylko z takimi diabeł się liczy. Diabeł może w nieskończoność z każdym z was rozmawiać na podstawie Biblii. Jeśli w ogóle moc Boża się przez was nie przejawia, to jesteście bezpieczni dla diabła. Na diable nie robią w ogóle wrażenia doktoraty z teologii i profesora przed nazwiskiem. W ogóle to na nim nie robi wrażenia. Jest o wiele lepszy w znajomości Biblii. Kochani, chodzenie w mocy Ducha Świętego to realne chrześcijaństwo. To jest prawdziwe chrześcijaństwo, które może przemienić świat wokół nas. Ale tego nie zrobią pojedynczy pastorzy, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu. To może zrobić każdy z nas, kiedy mu się poddamy. Kiedy nie czekamy na jakichś szczególnych ludzi, ale po prostu mówimy: Panie, ja wiem, że jestem słaby, nieużyteczny. Weź i użyj mnie, bo kocham moją rodzinę. Zależy mi na moich sąsiadach, na moich znajomych. Oni nie będą chcieli rozmawiać z kimś, kogo nie znają, ale chcą rozmawiać ze mną. Także zobaczcie, jeden aspekt Królestwa Bożego, o którym Paweł tu pisze, to nie jest piękne przemowy. To jest moc, dynamis. Ale jest też drugi aspekt, druga strona medalu. Czy naszemu Królowi, Jezusowi Chrystusowi, który chce nas używać, chodzi tylko o to, żebyśmy chodzili w mocy? Czy tylko o to chodzi? On to wyraził w 28 rozdziale Mateusza. Powiedział: idźcie na cały świat i czyńcie tych ludzi uczniami. To jest ciekawe, że kiedy czyta się Ewangelię Jezusa Chrystusa, to widać wyraźnie, że On nigdy nie szukał chorych. On nigdy nie wydał takiego polecenia apostołom: widzicie tamto miasto? Zbierzcie wszystkich chorych i przynieście. I wszystkich opętanych. Za każdym razem widać, że kiedy on się przemieszczał z apostołami, to ludzie do niego znosili chorych. On nigdy nie szukał chorych. Jemu w ogóle nie o to chodziło. Jemu chodziło o to, żeby znaleźć ludzi, którzy chcą oddać się mu, otworzyć swoje serce i być zbawionymi. Uzdrowienie jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, czy ta osoba odda się Chrystusowi. Dlatego powiedział do uczniów: idźcie na cały świat i uczcie ludzi, co to znaczy ufać mi. Jak oni mają się stać moimi uczniami? Jak się mają stać dosłownie rycerzami króla? I to jest druga rzecz, o której chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć w kazaniu. Rycerz króla nie może wyglądać jak duchowa świnia. Wiecie, to świnia ma tendencję do tego, żeby się ubabrać, no nie? Jeśli ktoś jest rycerzem króla, jest jego uczniem, nie wystarczy tylko, że dobrze walczy dla króla. Ale królowi, Jezusowi Chrystusowi chodzi o to, żeby ktoś żył stylem króla. Dlatego w wielu miejscach Biblii jest powiedziane, że mamy się upodabniać do króla. Królowi nie tylko chodzi o to, żebyśmy dobrze walczyli dla niego, szli, czynili moc królestwa, zdobywali ludzi. Jemu chodzi o to, żebyśmy byli tacy jak on. Że jeśli rycerz Jezusa Chrystusa przybywa gdzieś, to inni ludzie widzą w nim samego Chrystusa. Więc jemu chodzi o to, żeby nasze życie było przemienione, prawda? Zgadzamy się z tym. No niby oczywista rzecz. Dlatego nie jest obojętne dla króla, jak ty żyjesz. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo jest masę szajby, bo inaczej tego nie można nazwać, w internecie, ale ta szajba już przyszła do Polski, że coraz większa grupa ludzi, pastorów, naucza, że Bogu chodzi tylko o to, żebyś zdobywał ludzi, żeby moc królestwa się przez ciebie przejawiała, nieważne jak żyjesz. Nawet jeśli źle żyjesz i trwasz w jakichś grzechach, to Bóg i tak cię będzie używał, no bo zbawienie jest nieutracalne. Jest tak wiele zamieszania. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg chce, żebyś był podobny do Chrystusa. List do Galacjan 5:21 mówi: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takie proste stwierdzenie Pawła. Tam wcześniej wylicza rzeczy. Jakich rzeczy się dopuszczają? Jeśli otworzycie sobie, to zobaczcie, to jest list do wierzących. To nie jest do niewierzących. To nie było tak, że Paweł pisał do Rady Miasta w Galacji. I przychodził posłaniec i mówił do burmistrza tak. Jest taki człowiek, nazywa się Paweł, napisał do was list. Nie znacie go, ale on wam chce powiedzieć, co się z wami stanie. Nie no, Paweł pisał do ludzi wierzących w Galacji. Zobaczcie, kiedy otworzycie sobie 5 rozdział, 19 werset, jest za rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała. Co jest z ciała, co się Bogu nie podoba. Nierząd, nieczystość, rozpasanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść. A to już jest rzecz, która nam się przytrafia. Spory, o, to jest typowo polskie. Zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy. Gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tak dalej. Znaczy, on wymienia rzeczy, które są z ciała, które Bogu się nie podobają i w 21 wersecie stwierdza, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I wiecie, kiedy pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci czytałem ten fragment, w ogóle jak czytałem na temat Królestwa Bożego, to stawiałem sobie znak równości niebo. A to nie jest prawda. Królestwo Boże gdzie jest? Jezus powiedział, Królestwo Boże jest pośród was, tu, teraz. Każda osoba, która odda serce Chrystusowi, już jest w Królestwie Bożym. To prawda, że Królestwo Boże jest też w niebie, ale Królestwo Boże już jest tu. Każdy na tej sali, kto oddał życie Chrystusowi, już jesteś częścią Królestwa Bożego. To zobaczcie, jeśli tak to zaczniecie czytać, to znaczy coś więcej. Tu Pawłowi nie chodzi o to, że jeśli będziesz robił takie i takie grzechy, to nie pójdziesz do nieba. Nie tylko o to mu chodzi. Paweł mówi, jeśli będziesz robił takie rzeczy, jak tutaj wcześniej są wymienione, to słowo odziedziczy, to jest tylko jedno z tłumaczeń tego słówka greckiego. To słowo odziedziczy też można tłumaczyć być spadkobiercą. A spadkobierca to znaczy, że ktoś z mojej rodziny umarł i ja odziedziczyłem coś. Albo też można tłumaczyć otrzymać, uzyskać, osiągnąć. Czyli w momencie, kiedy ktoś z wierzących robi rzeczy, które Bogu się nie podobają, które Paweł wymienia, to Paweł mówi prostą rzecz. Królestwo Boże, które jest w tobie, przestaje przez ciebie działać. Nie ma mocy, żeby ono działało. No bo ty siedzisz w tych problemach, w tych grzechach. Nie problemach, tylko grzechach. Królestwo Boże, wtedy nie możesz używać Królestwa Bożego, które już w tobie jest. Pozbawiasz się go. Świadomie, poprzez grzech. W liście do Hebrajczyków 12:28, dlatego Królestwo niezachwiane przyjmując, miejmy łaskę. Tu jest powiedziane, że kiedy się nawracasz, przyjmujesz Królestwo Boże, niezachwiane, tutaj Paweł pisze. Kiedy oddajesz serce Jezusowi, niezachwiane królestwo wchodzi w ciebie. Coś, co nie jest czym nie można poruszyć. Diabeł nie może nic z królestwem zrobić Bożym. To królestwo jest w tobie. Ono jest niezachwiane. To kiedy oddałeś serce Jezusowi, to Paweł pisze, miejmy łaskę, trwajmy w tej łasce, która jest od Boga, przez którą służylibyśmy ludziom w sposób bardzo podobający się Bogu. Czyli kiedy oddajesz serce Jezusowi, Bogu chodzi o to, żeby Boża łaska przepływała przez ciebie, abyś usługiwał innym ludziom i żebyś się podobał Bogu. Tam słowo podobać można tłumaczyć być miłym, przyjemnym. I dalej jest powiedziane z pobożnością i z lękiem. To jest ciekawe. Mamy służyć Bogu, podobając mu się z lękiem. Tam jest tak napisane. Słowo lękiem z ostrożnością, czcią, bogobojnością albo przezornością można tłumaczyć. Że kiedy naprawdę wchodzę w Królestwo Boże, bo ono weszło w moje serce, to Bóg chce mnie używać. Ale mam to robić w bojaźni, że używa mnie Bóg, który stworzył cały wszechświat. A więc ja nie mogę żyć jak duchowa świnia, która jest ubabrana w jakieś grzechy. Jan 14:30 mówi... Już nie będę z wami wiele mówił, mówi Jezus do apostołów, Nadchodzi bowiem władca tego świata i we mnie nie ma on nic. A tutaj Pan Jezus mówi, że władcą tego świata jest diabeł. I on już idzie po mnie. Miał na myśli śmierć na krzyżu. Ale mówi, on nie ma we mnie nic. No i pytanie do nas. Czy diabeł nie ma nic z tego świata w nas? Bo w momencie, kiedy wchodzimy w jakiś grzech, ubabramy się, to wtedy diabeł ma prawo do naszego życia, mimo że jesteśmy dziećmi Bożymi. A Bogu chodzi o to, żeby nie miał prawa do naszego życia, bo wtedy Królestwo Boże przejawia się przez nas w mocy. No i pojawia się pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie postawili, każdy sam w swoim sercu. Po której stronie mocy jesteś? Bo są dwie moce, które działają na ziemi. Moc zła i moc dobra. Moc dobra reprezentuje Bóg, moc zła diabeł. Jeśli ktoś z was oglądał Gwiezdne Wojny, to tam był taki pan, który później nosił imię Vader, który cały czas siebie okłamywał, że walczy po stronie dobra, a był nosicielem zła. I zdarza się, że ludzie wierzący potrafią być przekonani, że są po stronie Pana Boga i Bóg ich używa, a czynią zło królestwa mocy. Takim królem był Saul na przykład. Kiedy czytacie w 1 Samuela, kiedy Bóg wybrał Saula, to był dobry facet, który naprawdę kochał Jahwę. Ale kiedy już zasiadł na tronie, tak mu odbiło, że dalej walczył z wrogami Boga. To jest ciekawe, że król Saul, jak się czyta 1 Samuela, widać wyraźnie, że walczy z wrogami Pana Boga, czyli z ludami, które atakowały Izrael. Wykonywał polecenia, ale nie do końca. Z jednej strony służył Bogu, walczył z bałwochwalstwem, z okultyzmem, z czarami, a z drugiej strony jest napisane wyraźnie, że kiedy prorok Samuel do niego przychodził i prorokował do niego i przekazywał mu słowo, to widać wyraźnie, że król Saul nie kochał Jahwe. W ogóle się nawet z nim nie liczył. I wiecie, że to może spotkać każdego z nas? Że ktoś może chodzić do kościoła, tak jak król Saul chodził do świątyni, może się brzydzić bałwochwalstwem, możesz się brzydzić bałwochwalstwem, czarami, wieloma rzeczami. Ale pamiętacie, co powiedział Jezus do kościoła w Efezie w Apokalipsie? Zatraciliście pierwszą miłość, prawda? Można chodzić do kościoła, można czytać Biblię, można się nawet modlić, ale Bóg przenika twoje serce i mówi, ale gdzie jest miłość do mnie? Gdzie jest ta pierwsza miłość, kiedy oddawałeś serce mi? Gdzie jest to? To takie rozpalenie, taka pasja, no nie? Król Saul taki był. On nie kochał Jahwę. Nawet się naprawdę z nim nie liczył i nie interesowało go, co chce Jahwę. On po prostu był religijny. Król Dawid był zupełnie inny. Walczył z wrogami Boga, ale kochał Boga. I pamiętacie, że kiedy kochał Boga, to zgwałcił kobietę i zabił jej męża, żeby ukryć ten gwałt. I przyszedł do niego prorok i mu powiedział w obecności strażników, zrobiłeś to. I pojawia się pytanie, co by było, gdyby król Dawid się do tego nie przyznał i powiedziałby do strażnika, który stał, żołnierza, zetnij mu głowę temu prorokowi. A oskarżył króla. I strażnik by mu ściął głowę. Co zrobiłby Bóg? Czy nadal by był z Dawidem i używał go? Nie. Bo widać dalej tekst, że Dawid powiedział, prawdę powiedziałeś, zrobiłem to i zgrzeszyłem wobec Pana. A prorok mówi, Pan nie zdejmie cię z tronu, dlatego że się przyznałeś, ale ześlę na ciebie karę. Zobaczcie, nawet król Dawid nie mógł sobie pozwolić na to, żeby robić co chce. Bo w kilku miejscach Biblii jest powiedziane, że Bóg nie ma względu na osobę, prawda? Że może cię Bóg użyć do wielkich rzeczy, że może być tak, że przez ciebie będą setki uzdrowionych ludzi. Ale jeśli zejdziesz z drogi Pana, to Bóg nie ma sentymentu. Wiecie dlaczego? Bo to jak naprawdę to nie ta osoba uzdrawiała tych ludzi, tylko Jezus. Wiecie, ja nie mam sentymentu do narzędzia, które mam. Jeśli pracujesz pachelką i wyszpachlowałem nią kilka pomieszczeń, a później na końcu mi się zagięła, to nie robię czegoś takiego. Jestem ci tak wdzięczny, kochana szpachelko. Gdybyś nie ty, to by w ogóle tych pomieszczeń nie było wyszpachlowanych. Fakt, że się już do niczego nie nadajesz, zepsułaś się, ale dam cię w prezencie moim dzieciom i będą cię czciły. No przecież to jest szajba, no nie? To nie szpachelka to zrobiła, tylko ja. Szpachelka jest tylko narzędziem. Zobaczcie, Bóg nas używa i dba o to, żebyśmy się nie zagięli jak szpachelka. Ale jak się zagniesz, to co zrobi? Odłoży cię i weźmie inną szpachelkę. To jest takie proste, no nie? To tylko On jest gwarantem tego, że się nie zepsujemy i że będziemy działali. Jeśli walczysz jak lew dla króla Jezusa albo jak rycerz, musisz pamiętać, że król chce, żebyś przypominał króla. Bogu nie chodzi tylko o to, żeby moc Boża się przez nas przejawiała. Jemu chodzi o to, żebyśmy przypominali króla Jezusa Chrystusa. On chce ciągle nas zmieniać. On chce nas ciągle upodabniać do siebie. I ma czasami problem z wierzącymi, żeby ich upodobnić do siebie. Pamiętacie Zawiszę Czarnego z historii? Myślę, że nikt tak długo nie żyje, żeby osobiście go znać, ale jak czytałem o nim, to był jeden z najlepszych rycerzy w Europie. Wygrywał większość pojedynków rycerskich i zbierał olbrzymie nagrody. Ale okazuje się, że ten facet nie był znany tylko z tego, że był świetny w pojedynkach. On był człowiekiem honoru. Jeśli on coś powiedział, to zawsze dotrzymał słowo. Dlatego był stawiany jako przykład. W Mateusza 16:18 Jezus to skierował do apostoła Piotra te słowa. A ja zaś ci mówię, że ty jesteś skałą. Słowo Petros, rodzaj żeński, rodzaj męski, rzeczownik. A na tej skale, i tu jest zupełnie inne słowo, Petra, rodzaj żeński, zbuduje mą społeczność zwołanych i bramy otchłani nie przemogą jej. Zobaczcie, kościół, w którym się wychowałem, wciskał mi kit, że Jezus buduje kościół na Piotrze. Tylko, że to jest nieprawda. Słowo Petro znaczy blok skalny, taki wielki, jak połowa tego pomieszczenia. To jest Piotr. Ale słowo Petra to jest zupełnie inne słówko. To jest rodzaj żeński. I tutaj Jezus mówił o sobie, że na tej górze skalnej, na wielkiej górze zbuduje kościół. I mówił o sobie. To są dwa różne słówka. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę na końcówkę tego wersetu, kiedy do Piotra Jezus kieruje takie słowa. Zbuduje mój kościół i bramy otchłani nie przemogą tego kościoła. Słowo otchłani to jest Hades, a Hades to jest kraina umarłych. Śmierć, podziemie. Kiedy Chrystus mówi o tym, że zbuduje swój kościół, to wrota, bramy świata zmarłych nie zwyciężą kościoła. Chodzi mu o śmierć duchową. Wiecie, że Kościół też może umrzeć? Kościół może być złożony z ludzi nowonarodzonych, należących do Chrystusa i on się może zamienić w martwy Kościół. Macie przykład w Apokalipsie, ostatni list, Laodycea, że Chrystus mówi, stoję u drzwi waszego Kościoła i pukam, bo jestem na zewnątrz. Jak otworzycie mi, to znowu do was wejdę. Kościół może się stać martwy. Słyszałem historię, jak pewna dziewczyna siedziała w Stanach na schodach do kościoła i płakała, ponieważ jej zabronili wchodzić z jakiegoś powodu. I ktoś obok niej siadł i pyta się, mężczyzna, którego nie znała, pyta się, czemu płaczesz? Ona mówi, bo mnie wyrzucili z kościoła. A on mówi, mnie też. Okazało się, że sam Jezus siadł obok niej, tylko przyjął inną postać, innego mężczyzny. Znaczy, kościół może stać się martwy. I ciekawą rzeczą jest to, że Chrystus mówi, że kiedy ja buduję Kościół, to bramy śmierci, otchłani, martwoty nie zniszczą Kościoła. Ale zobaczcie, on tu mówi o liczbie mnogiej. Pojedyncza osoba wierząca nie jest Kościołem. Diabłu bardzo łatwo jest rozdeptać pojedynczą osobę. Jak karalucha takiego wielkiego, który wychodzi, jest wierzący. I po prostu diabeł go może rozdeptać. Ale zupełnie inaczej jest, kiedy jest Kościół, kiedy jest rodzina. W Łukasza, w 9 rozdziale, Jezus powiedział do pewnego młodego człowieka: zostaw umarłym grzebanie umarłych. I bardzo często jest tak, że ludzie wchodzą do kościoła, który jest żywy, a po pewnym czasie się okazuje, po paru latach, że ten kościół jest martwy i że tam nie ma w ogóle Chrystusa. To oczywiście nie przeszkadza temu kościołowi, bo ma nazwę, dalej mu czytają Biblię, modlą się, ale Chrystus mówi, to są martwi ludzie. Martwy jest wtedy Kościół, kiedy nie chodzi w mocy Ducha Świętego i kiedy nie słyszy już w ogóle Ducha Świętego, rozkazów Króla. To już jest martwy Kościół. To jest jak jakaś dywizja wojskowa, która już w ogóle nie ma kontaktu z dowództwem. Wiecie, że żołnierze, którzy nie mają kontaktu z dowództwem, potrafią strzelać nie do wroga, ale nawet do swoich. Bo się front przesunął, a oni myślą, że tam jest wróg, a to ich koledzy i strzelają do kolegów. Potem można też poznać Kościół martwy, że im już nie wiadomo, o co chodzi. Osoba chodząca w mocy, ale oderwana od Kościoła, to już jest zwiedzenie. Bo taka osoba się nie ostoi. Bo każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, z którym może porozmawiać, bo tylko drugi człowiek jest w stanie ci pokazać, co się z tobą dzieje. Bo bardzo często ludzie wierzący nie słyszą, kiedy popadają w jakieś kłopoty duchowe, nie słyszą Ducha Świętego. Albo interpretują sobie Biblię tak, jak chcą, co im pasuje, czytają. Wtedy jest najlepiej czytać psalmy. Boże, wyrwij mnie, ratuj mnie i tak dalej. A resztę Biblii można unikać. Królestwo Boże, które działa w mocy, to znaczy, że to jest Kościół, rodzina. Pojedyncza osoba zawsze może być bardzo łatwo rozdeptana. Kiedy patrzymy na nawrócenie apostoła Pawła, już powoli kończę, pamiętacie w Dziejach Apostolskich, że Jezus mu się objawił na drodze do Damaszku, kiedy szedł tam jako oprawca, żeby aresztować ludzi wierzących, chrześcijan. Wtedy był jeszcze bardzo prożydowski. Ale jest powiedziane, że kiedy się nawrócił, to przybył do Jerozolimy i chciał porozmawiać z Kościołem. I pytanie, po co mógłby był Kościół, jeśli Kościół nie jest ważny? Po co chciał się przyłączyć w Jerozolimie do Kościoła, a cały Kościół go znał, bo wiedział, że to jest główny prześladowca Kościoła i wszyscy go unikali, uważali, że on kłamie i oszukuje, i jak go wpuszczą do kościoła, pokażą mu, gdzie są spotkania, to on wszystkich spisze, doniesie na policję kapłańską i wszystkich aresztują, więc wszyscy go unikali. Pamiętacie, że Barnaba mówi, a raz życie kozie. Poszedł i z nim porozmawiał. Mówi, dobra, opowiedz, jak to było z tym twoim nawróceniem. I to Barnaba przyprowadził Pawła do apostołów, nawet nie do kościoła, bo kościół dalej się bał. Ale pytanie, po co Pawłowi był Kościół? Przecież gdyby Paweł żył w naszych czasach i włączyłby sobie internet i zobaczyłby faceta, który chodzi po ulicach i wszystkich ewangelizuje, uzdrawia i zostawia ich, a jest kilku takich w internecie, bardzo znanych, to przecież Paweł mógłby też tak żyć. Mówi, po co mi jest Kościół? Po co mi są ludzie, problemy, jakieś organizacje, spotkania? Mogę chodzić po ulicach, uzdrawiać, czynić moc Królestwa Bożego, mówić ludziom, co to znaczy oddać życie Jezusowi i ich zostawić, iść dalej. A Paweł w ogóle inaczej myślał. On wiedział, co powiedział Chrystus. Bramy piekielne, bramy krainy śmierci nie przemogą Kościoła, a nie pojedynczej osoby. Wiecie, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy naglądają się na internecie, tych gości, którzy chodzą, uzdrawiają wszystkich na ulicy i są pod wrażeniem, mówią, ja też bym tak chciał. A ja to oglądam i smutek ogarnia moje serce. Po prostu chce mi się płakać. Bo to mi przypomina tak, jakby jakaś prostytutka urodziła dziecko i porzuca. Co pewien czas włączam internet i słyszę, że znaleziono dziecko w śmieciach. Znaleźli dziecko tu, ktoś porzucił dziecko tu. I wczuwam się w tego niemowlaka, który nie dość, że wyszedł na świat, to zostaje od razu porzucony, zostawiony. Zobaczcie, Tak jest z chrześcijaństwem. Jeśli ktoś ci powie o Chrystusie, powie ci, jak oddać życie Jezusowi, ale nie zaopiekuje się tobą, to nie jest normalne chrześcijaństwo, to nie jest rodzina. I później jeszcze ten człowiek wrzuci to w internet, żeby pokazać, jakie on ma statystyki, ile ludziom powiedział. Nie chcę używać mocnych słów, ale to jest draństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest rodzina. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na tym, że mówisz komuś, modlisz się o kogoś, a kiedy osoba się nawraca, to co robisz? Robisz strasznie trudną robotę, która jest tak niewdzięczna, bo osoba, która się nawróciła, okazuje się, że znowu się upiła, albo narozrabiała w pracy, albo zrobiła jeszcze gorszą rzecz, coś ukradła. I ty przychodzisz w nerwach i mówisz tak do tej osoby, która się świeżo nawróciła. No przecież tłumaczyłam ci, nawróciłaś się, jak ty możesz się tak zachowywać? No ale możesz tak powiedzieć do niemowlaka, który walnął kupę w majtki, w pieluchę. A założyłam ci przed chwilą świeżą pieluchę. Jak możesz znowu robić świeżą pieluchę? No nie, zobaczcie. Człowiek, który się nawróci, dalej jest grzesznikiem, prawda? Trzeba go wychować. Trzeba go nauczyć, jak się modlić, jak czytać, jak wzrastać, prawda? I to jest normalne chrześcijaństwo. O czym ja dzisiaj mówię, kochani? Chciałbym was zachęcić do tego, że po pierwsze Bóg chce używać każdego z was. I wcale tu nie chodzi o to, żebyście znali Biblię na pamięć i żebyście potrafili wszyscy mówić piękne kazania. Wcale Bogu o to nie chodzi. Bóg może użyć każdego z was, jeśli tylko pozwolicie, że ten Duch Święty, który jest w was, po prostu będziecie mu posłuszni i powiecie: Panie, nie wiem, jak to się robi, ale położę rękę, będę się modlił. Po prostu pozwól się Bogu użyć. I druga bardzo ważna rzecz, że potrzebujesz być w rodzinie, potrzebujesz wzrastać i potrzebujesz upodabniać się do Chrystusa z dnia na dzień. I to jest normalne chrześcijaństwo. Bo Kościół jest potrzebny po to, żeby ci pokazać, czy się ubabrałeś w jakąś kupę. No, to widać w Kościele. Kościół jest potrzebny po to, żebyśmy razem wzrastali, modlili się o siebie, troszczyli i upodabniali się do Jezusa Chrystusa. Amen.